chwila dla reportera.
Cześć, tu Weronika Drost, a to chwila dla reportera. Film Dziewczyńskie historie, który brał udział w 20. festiwalu filmowym Millennium Dogs Against Gravity, w humorystyczny sposób opowiada o nastoletnich problemach i rozterkach związanych z dojrzewaniem. Bohaterki filmu, Jagoda i Zuzia, to koleżanki z osiedla, które wprowadzają nas w świat pierwszego buntu, pierwszej miłości i pierwszej miesiączki. To niezwykła opowieść o dojrzewaniu i dziewczyńskiej codzienności. Ada Day miała okazję porozmawiać z reżyserką filmu, Agą Bożym, która opowiedziała o procesie tworzenia filmu Dziewczyńskie historie.
Film Dziewczyńskie historie to bardzo dziewczyński film i też bardzo odczułam go tak osobiście, przypominając sobie te lata, mimo że jestem już trochę starszą dziewczyną niż bohaterki. I chciałam się zapytać, skąd właśnie pomysł na zrobienie tego filmu i zajęcie się tym tematem dojrzewania?
To wyszło od tematu pierwszej miesiączki. To był jakiś taki bardzo ważny dla mnie temat. Ja oczywiście jestem już dużo, dużo starsza, ale po prostu rozmawiałam z moimi przyjaciółkami o tym, jakie to było dla nas trudne w ogóle kiedyś. I rzeczywiście kiedyś no w ogóle nie rozmawiało się o tym z dzieciakami. I to było jakieś takie moje poczucie, że okej, chciałabym zrobić o tym film dla młodych widzów. I nie tylko.
Jak wyglądała praca twórcza nad tym filmem, ponieważ jest to też twój debiut dokumentalny i zastanawiałam się, bohaterki są bardzo młode i też szukają tej granicy między kobiecością a dzieciństwem, więc jak wyglądała właśnie praca nad filmem?
Na początku moje bohaterki są dziećmi i rzeczywiście wtedy to było takie dosyć proste, bo one były bardzo otwarte, takie naturalne i bardzo chciały tych nagrań. Zresztą pewnie tak zawsze jest, że bohater na początku jest bardzo taki podniecony tymi nagraniami, że to będzie film. No a z czasem jakby trochę rzeczywiście zaczynało się robić trudniej i one zaczynały dojrzewać. Też zaczynały się stresować, że może tam coś powiedziały nie tak. I no ten proces jakby gdzieś tam miał górki i dołki. Ale na szczęście udało się jakby dotrzeć do końca i też one są zadowolone, więc to jest dla mnie ważne.
Czy był taki moment kłopotu z przełamaniem jednak tego tematu tabu, jakim jest miesiączka i takie sprawy dotyczące dojrzewania?
Na początku, ponieważ one są z takich domów, gdzie rzeczywiście o tym się otwarcie rozmawia, to na początku one czuły jako takie dzieciaki, że to jest ich misja wręcz, żeby o tym mówić. No ale z czasem, tak, zaczęły się tym stresować i po prostu zaczęły być prawdziwymi nastolatkami, które stresują się poruszać te tematy. I okazało się, że to nie ma znaczenia, czy jakby rodzice z nimi rozmawiali na ten temat, czy nie. Po prostu są w takim wieku, jakby trudnym dla nich.
Ile jest miejsca na właśnie dziewczyńskie historie w filmie dokumentalnym? Czy zauważasz, że tego jest teraz więcej w filmach, czy nadal jeszcze jest na to miejsca dużo i to się będzie pojawiać?
Wydaje mi się, że jest jak najbardziej. To nawet chyba widać tutaj na festiwalu. Jest film Siostrzeństwo Świętej Sauny. No i to też jest trochę taki, mam wrażenie, dziewczyńskie historie, ale 20 lat później. No nie wiem, albo może nawet 30. Także jak najbardziej te tematy się pojawiają. I w ogóle w kinie dziecięcym, na przykład dokumentalnym, bo akurat w Polsce mało się robi takich filmów, ale jest bardzo dużo produkcji właśnie holenderskich i tam bardzo często dziewczynki są bohaterkami. Myślę, że to jest jakiś trend teraz.
Dziewczyńskie historie, ale jednak dużo jest ten temat tabu okresu. Jest trochę, mam wrażenie, chłopcy są izolowani od tego tematu. I teraz, czy ten film jest również dla chłopców, czy jednak tutaj odbiorcą są głównie dziewczynki?
Ja mam nadzieję, że jak najbardziej to jest też film dla chłopców. Ja mam synów i mój 9,5-letni syn, oczywiście wiadomo, to jest film mamy, ale on uwielbia go oglądać i na premierze też był chłopiec, który się zgłosił i podziękował i powiedział, że no chyba trochę już zrozumiałem te dziewczyny, a gdyby pani chciała kręcić o chłopcach, to ja się zgłaszam. Więc to było bardzo zabawne, no ale też dlatego czuję, że jak najbardziej to jest dla chłopców.
Planuje pani kolejne filmy właśnie o takiej tematyce dziewczyńskiej?
Tak, jak najbardziej. Tak czuję, że to jest mój temat. I tak, myślę, że będę go drążyć z różnych stron.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Chwila dla reportera.
Juwenalia Gdańskie tym razem w dwudniowym wydaniu. Po raz pierwszy organizatorzy zdecydowali się na takie rozwiązanie. Jak bawili się studenci? I czy była to ich pierwsza tego typu impreza? Więcej w materiale.
Miałem już zostać sama, jak w filmie ciebie nie ma i odczuwam ją swój brak. Ta gra?
Imprezą roku, pretekstem do spotkania się ze znajomymi, czy koncertami nudnych artystów. Czym dla studentów są juwenalia? Zapytała Weronika Drost.
I nawet kiedy w siebie, i nawet kiedy już nie mogę, to zawsze idę z całą stronę.
Miejscem spotkań, czujemy się na nich zawsze wspaniale, co roku tu bywam.
Taką przerwą w tej super trudnej nauce.
Przed egzaminami.
Przed egzaminami, tak, właśnie.
Myślę, że przede wszystkim taką atmosferę studencką. Czymś takim właśnie, gdzie można po prostu wyluzować przed sesją i obroną licencjacką.
Imprezą roku.
Dla mnie są okazją do posłuchania fajnej muzyczki i spędzenia czasu ze znajomymi.
Zabawą.
Fajną imprezką z moimi znajomymi. Piękną imprezą, którą w końcu przeżywam po 4 latach studiowania.
Na pewno jakąś rozrywką przed sesją. Tradycją już można powiedzieć.
Ostatni raz byłam 4 lata temu, jak byłam niepełnoletnia, ale fajnie było i wróciłam w sumie. Inaczej się przeżywa, bo jestem pełnoletnia, więc mogę korzystać z większości rzeczy. Wcześniej nie mogłam, z rodzicami byłam, ale teraz jest fajnie, nie?
2 dni i te 2 dni są tak podzielone, że pierwszy dzień miał inny klimat i dzisiaj ten dzień też ma inny klimat.
Tak,
podzieleni są ci artyści na 2 dni właśnie tak inaczej.
Inne miasta mają lepszy, jakby lepszych wykonawców.
Też zależy właśnie od gustu trochę, nie?
Tak, ale... też.
No, bardziej takich studenckich, to bym powiedziała właśnie raperzy, albo ktoś taki, no... Inny niż, nie wiem, Wiśniewski czy Schroeder.
No właśnie, jak już to Brodka prędzej.
Palisz mi pierdolenie świadomy ognia. Tak działają podpalacze. Ogień znieca, gdy nie patrzę. Skruszyłeś mnie.
Od 16 byliśmy do samego końca w zeszłym roku, no a w tym roku to tak na 20 właśnie sobie przechodzimy. I w ogóle klimat fajny, bo są praktycznie sami studenci właśnie. Dla mnie jest super w ogóle, jak na pierwsze takie doświadczenie jest super zorganizowane, czuję się spoko, bezpiecznie i koncerty są fajne.
Jest naprawdę super.
Jest super zabawa i fajna muza.
Nie jesteś tylko na wyzwaniu, nieważne co inni powiedzą.
Chwila dla reportera.
W dniach od 18 do 20 maja na Wydziale Nauk Społecznych UG odbyła się międzynarodowa konferencja na temat reportażu narracyjnego. Badacze z całego świata przybyli na Uniwersytet Gdański, żeby podzielić się swoją wiedzą w tej dziedzinie. Zapytaliśmy Roberto Herschera, profesora Stille, o temat i myśl przewodnią jego wystąpień. Porozmawialiśmy również z Isabelle Myre, profesor z Belgii. Dlaczego uważa, że medycyna może odnaleźć się w reportażu? Poza głównym wątkiem naukowcy podzielili się wspomnieniami o tym, kiedy i jak pokochali reportaż. Zapraszamy do wysłuchania relacji, którą przygotowała Zuzanna Dudkiewicz.
Hello, my name is Roberto Herscher. I am
Cześć, nazywam się Roberto, jestem z Argentyny. Jestem dziennikarzem, pisarzem i profesorem dziennikarstwa na Uniwersytecie Alberto Hurtado w Chile w Ameryce Południowej.
Jesuit University in Santiago de Chile, in Chile, in South America.
Okay, so my first question is, what is your topic?
Jaki jest temat pana prelekcji?
I was fortunately called by two panels.
Miałem szczęście, by uczestniczyć w dwóch panelach. Dziś będę mówił o Ryszardzie Kapuścińskim w Ameryce Łacińskiej. Głównie o jego wpływie na kronikę Ameryki Łacińskiej, zarówno jego książek i lekcji. W ostatnich latach życia spędził tam dużo czasu, a jego styl pisania ogromnie przekłada się na wygląd dzisiejszego reportażu. Jutro będę przemawiał na panelu dotyczącym traumy. Opowiem o dwóch dziennikarzach, którzy zajęli się tematem wojny na południowym Atlantyku w 1982 roku. Historia opowiedziana jest z dwóch perspektyw, tej od strony Brytyjczyków i tej od strony Argentyńczyków.
Okay, so here's the question beside our event today.
Mam również pytanie nie dotyczące dzisiejszego wydarzenia. Czy pamięta pan, kiedy pierwszy raz pokochał tę formę dziennikarstwa? Myślę, że było to podczas czytania. Raz mówię, że to kwestia tej lub innej książki, ale tak naprawdę to zbiór książek, które nauczyły mnie moich dwóch pasji. Z jednej strony jestem dziennikarzem. Gdy byłem młodszy, chciałem ocalić świat. Być w miejscach, w których coś się dzieje i opowiedzieć o tym innym. Z drugiej strony chciałem być pisarzem. To Ryszard Kapuściński powiedział mi, że nie trzeba mieć wyobraźni, żeby wymyślać historię, bohaterów czy świat. Przeprowadzałem z nim wywiad wiele lat temu i właśnie wtedy mi to powiedział. Wspaniali dziennikarze chcą pisać ważne książki, więc wskakują w pisanie powieści. W niektórych przypadkach to świetne powieści, w innych błąd, bo ich praca dziennikarska była lepsza.
Truman Capote and Tom Wolfe.
Nowe dziennikarstwo. Autorzy jak Truman Capote, Tom Wolfe, mistrz argentyńskiego reportażu Rodolfo Walsh i jego książka Operación Masacre pokazali mi, że jednocześnie mogę być pisarzem i dziennikarzem.
Okay, if you can recommend one reportage that you really remember and
gdyby mógł pan polecić jeden reportaż, który nasi studenci mogliby posłuchać lub przeczytać, co by to było? Poleciłbym książkę, która była dziś wspomniana podczas prelekcji. Autorem jest obecny argentyński kronikarz, dziennikarz literacki Martin Caparrós. Książka nosi tytuł Głód, po hiszpańsku El Hambre. Jestem przekonany, że książka ma świetne polskie tłumaczenie.
Nazywam się Isabelle Meret, pochodzę z Belgii, jestem profesorem języka i kultury oraz dziennikarstwa narracyjnego. Jaki jest temat pani prelekcji? Moja prezentacja odbędzie się jutro. Jej tytuł brzmi Kiedy dziennikarstwo narracyjne spotyka narrację w medycynie. Zatem będę mówić o połączeniu pomiędzy historiami medycznymi, tak jak można się domyślić, oraz opowiadaniem w dziennikarstwie oraz korzyściach, które każda z dyscyplin może dać sobie nawzajem. Dlaczego zdecydowała się pani na wybór takiego tematu? Jest on dość specyficzny. Mój doktorat pisałam na temat narracji w historiach dotyczących chorób, a zatem na temat osób mówiących o swoich schorzeniach. Praca bardzo skupiała się na literaturze oraz medycynie. Wtedy natknęłam się na dziennikarstwo narracyjne i zdałam sobie sprawę, że główną rolę odgrywa tu storytelling. Myślę, że dziennikarstwo narracyjne daje nam coś więcej, a to dlatego, że poprzez dochodzenie, zaangażowanie, oddanie, może naprawdę pomóc pacjentom. Mogą nauczyć się czegoś o sobie, mogą poradzić sobie z tym, przez co przechodzą. Pomijając dzisiejsze wydarzenie, jestem ciekawa, kiedy pani zachwyciła się takim reportażem. Pamiętam, że moja studentka chciałabym była superwizorem jej pracy na temat Joan Didion. Więc zaczęłam się interesować Joan Didion. Myślę, że to świetna amerykańska pisarka.
Więc lubię mówić, że to właśnie dzięki tej studentce postanowiłam zgłębić tę dziedzinę. Spotykałam również ludzi pracujących w tym temacie, którzy byli bardzo otwarci i pokazali mi, że świat akademicki może być naprawdę ekscytujący.